Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do Rzymu przybyli uczestnicy europejskiej pielgrzymki ministrantów. Wśród jej 42 tysięcy uczestników jest około 1000 polskiej młodzieży, która na co dzień pełni posługę ołtarza. Wydarzeniu temu poświęcimy znaczną część naszego programu. Przedstawimy też papieskie intencje modlitewne na sierpień. Ksiądz Bogusław Trzeciak w swej audycji cyklicznej będzie mówił o prawie wspólnoty europejskiej odnośnie badań na komórkach macierzystych. W Wiecznym Mieście znajduje się sporo poloników. W tym miesiącu będzie po nich oprowadzał Adam Brusz. Dziś rozpoczynamy pierwsze z nim spotkanie. 1 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Polskie pamiątki w Wiecznym Mieście przedstawia Adam Brusz.
Każdy zwiedzający Muzea Watykańskie przechodzi przez długi korytarz mający pół kilometra w kierunku najważniejszego obiektu, jakim jest słynna Kaplica Sykstyńska. Korytarze te podzielone są na trzy części. Pierwszą część zorganizował papież Leon XIII, którego pontyfikat przypadł na drugą połowę XIX wieku. I tam urządzona jest ekspozycja rzeźby greckiej, a szczególnie kopii rzeźb greckich wykonanych w Rzymie w pierwszych wiekach, ale przez głównie artystów greckich. Ponieważ tam są duże kandelabry, zwykle tą salę określa się jako kandelabrową. W odległości 10 metrów od wejścia do sali kandelabrowej na sklepieniu, trzeba dobrze zadzierać głowę do góry, znajduje się malowidło ścienne przedstawiające akt darowizny papieżowi Leonowi XIII obrazu Matejki przedstawiającego Sobieskiego pod Wiedniem. Tak się zbiegło w Krakowie i w kościele, że 200-lecie bitwy pod Wiedniem obchodzono równocześnie z 25-leciem twórczości Jana Matejki. W związku z tym urządzono dla niego coś w rodzaju hołdu ze strony miasta. Miasto miało zakupić przez niego sporządzony olbrzymi obraz przedstawiający właśnie Sobieskiego pod Wiedniem i na dziedzińcu wawelskim odbyły się uroczystości. W pewnym momencie sam Matejko powiedział: ślijmy ten obraz na Watykan, niech z Watykanu świadczy o naszych zasługach dla naszej świętej wiary. Bardzo się to wszystkim spodobało, zaakceptowano to szybko, sporządzono delegację z profesorem Stanisławem Tarnowskim, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele, i delegacja wraz z obrazem i artystą wyjechała pociągiem z Krakowa do Rzymu ofiarować papieżowi tenże obraz. I tak się stało. I na tym fresku, na tym malowidle właśnie w sali kandelabrowej widzimy ten akt przekazania, gdzie profesor Tarnowski, mówiąc po łacinie do papieża, wskazuje prawym ramieniem na obraz. Pod jego prawym ramieniem stoi sam twórca, czyli Jan Matejko w popielatym surducie. Reszta delegacji, mająca prezentować wszystkie stany, klęczy po prawej stronie, ubrana w polskie stroje szlacheckie. Przypomnijmy, że ten fresk znajduje się w korytarzach wiodących do Kaplicy Sykstyńskiej w sali kandelabrowej, dlatego że tam znajdują się olbrzymie, wspaniałe kandelabry wykonane w marmurze.
Ojciec Święty zachęca nas w tym miesiącu do modlitwy, aby osieroconym dzieciom było zapewnione ludzkie i chrześcijańskie wychowanie. Komentarz do sierpniowej intencji ogólnej przygotował wietnamski jezuita ojciec Joseph Nguyen Cong Doan. Asystent generała Towarzystwa Jezusowego dla Azji Wschodniej i Oceanii przypomina, że najwięcej sierot jest na kontynencie azjatyckim. W roku 2001 było ich tam 65 milionów. W tym samym czasie w Afryce subsaharyjskiej było 34 miliony sierot i ich liczba stale tam wzrasta. Głównymi przyczynami sieroctwa są dziś wojny i AIDS. Prócz sierot są też dzieci z rozbitych rodzin. Dzieci ulicy żyją tak, jakby były sierotami. W Ameryce Łacińskiej są nieraz ofiarami szwadronów śmierci. Sieroty często wpadają w ręce kryminalistów. Są zabijane dla uzyskania organów do przeszczepów albo zmusza się je do prostytucji. Zagrożeniem jest też brak równowagi psychicznej wskutek nieobecności rodziców. Prawie we wszystkich krajach instytucje państwowe i religijne organizują opiekę nad sierotami, ale nie zawsze właściwej jakości. Szczególnie dotkliwy jest brak odpowiedniej formacji religijnej. Winniśmy się modlić, by sieroty respektowano i kochano, zapewniając im ochronę i wychowanie.
Papież poleca też intencję misyjną na sierpień. Zachęca do modlitwy, aby chrześcijanie byli świadomi swego powołania misyjnego w każdym środowisku i we wszelkich okolicznościach. Jako komentarz zaproponowano słowa Jana Pawła II z orędzia na Światowy Dzień Misyjny z roku 2001. Czytamy tam: pilność powołania misyjnego uświadamiamy sobie zwłaszcza wówczas, gdy patrzymy na tę część ludzkości, która jeszcze nie zna lub nie uznaje Chrystusa. Noszę w sercu, pisał Jan Paweł II, obraz ludzkości, jaki mogłem oglądać podczas moich pielgrzymek. W twarzach ubogich i cierpiących odbija się oblicze Chrystusa jaśniejące w tych, którzy żyją jak owce nie mające pasterza. Kościół nie może uchylać się od obowiązku prowadzenia misji wśród narodów. Jest to wezwanie skierowane do wszystkich, naglący apel, na który trzeba odpowiedzieć zdecydowanie i wielkodusznie.
Duch daje życie to hasło tegorocznej europejskiej pielgrzymki ministrantów do Rzymu. Uczestniczy w niej kilkadziesiąt tysięcy członków liturgicznej służby ołtarza z Niemiec, Austrii, Szwecji, Belgii, Rumunii oraz wielu innych krajów Europy. Z Polski przybyło około 1000 ministrantów i ministrantek. Rozmawiał z nimi ksiądz Bogdan Leśniak.
CIM, czyli Coetus Internationalis Ministrantum, jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów, organizuje od ponad 40 lat pielgrzymki do Rzymu, w których kulminacją jest spotkanie z Ojcem Świętym. Po raz pierwszy w tym roku w tak dużej pielgrzymce uczestniczyć również będą grupy polskie. Jest nas około 1000 z różnych diecezji.
Co znaczy być ministrantem dzisiaj?
Myślę, że w czasach takiej wielkiej laicyzacji, szczególnie w Europie, jest to wielkie wyzwanie. Pokazanie służby odważne Panu Bogu jest wielkim wyzwaniem, szczególnie wśród młodzieży teraz.
Bycie ministrantem nie oznacza tylko zbierania składki czy chodzenia do kościoła, ale także poznawanie ludzi i bycie z ludźmi w połączeniu z byciem z Bogiem.
Jest to funkcja mająca na celu pomoc celebransom w pełnieniu służby samemu Panu Bogu.
Mamy również dwie ministrantki.
Chciałyśmy, tak jak chłopcy, pomagać kapłanom przy sprawowaniu mszy i pokazać innym dziewczynom, że również można służyć. Ludzi raczej dziwi to, że ministrantkami są dziewczyny, ale liczba ministrantów w kościele wzrasta i jakoś nas akceptują.
Czy dzięki temu, że jesteście ministrantami, wasza wiara wzrasta?
Myślę, że tak, bo będąc ministrantem jesteśmy wiele bliżej ołtarza niż zwykły człowiek świecki. No i pomoc Panu Bogu pozwala nam się do Niego zbliżyć.
Co możecie dać jako polscy ministranci ministrantom innych krajów i czego też możecie się nauczyć?
Możemy im pokazać, jak w naszym kraju wygląda służba przy ołtarzu.
Uważam, że możemy wymienić się także doświadczeniami i zwyczajami, tak jakby w ministranturze w różnych krajach.
Możemy zmienić stereotypy tych ministrantów z Europy Zachodniej, no i pokazać naszą otwartość w stosunku do nich.
Polscy ministranci także w tym roku mają specjalny pakiet przygotowany z okazji pielgrzymki CIM do Rzymu tegorocznej. W jego skład wchodzi biało-czerwona chusta, identyfikator, który identyfikuje, że właśnie dany ministrant czy ministrantka jest z Polski, z której diecezji. Ponadto również wchodzi modlitewnik, w którym są pieśni z hymnem ministranckim Duch daje życie na czele. Tutaj ciekawostka, w poprzednich spotkaniach hymny przy okazji pielgrzymek cimowskich miały różne zwrotki w różnych językach. Nie było nigdy w języku polskim, w tym roku, ze względu na to, że tak liczna jest nasza reprezentacja, również są słowa po polsku.
Niektórzy nasi rówieśnicy naśmiewają się, ale według mnie być ministrantem czy ministrantką to jest zaszczyt i powinniśmy być z tego dumni. U nas w parafii ministranci służą od pierwszej klasy podstawówki, ale spotykamy również takich, którzy mają powyżej 20 lat. Im to nie przeszkadza, innym również.
A czy waszym zdaniem formacja prowadzona przez księży dla ministrantów jest wystarczająco dobra, żeby później być człowiekiem dojrzałym w życiu dorosłym?
Może powiem w ten sposób, że o tym wspominał też sługa Boży Jan Paweł II, że posługa ministrancka jest kolebką powołań kapłańskich i myślę, że w tym kontekście jest to bardzo ważne dla formacji przyszłych księży, czy zakonników, czy zakonnic.
Wieczorem uczestnicy Europejskiej Pielgrzymki Ministrantów wzięli udział w Eucharystii koncelebrowanej na Placu Świętego Piotra pod przewodnictwem kardynała Christopha Schönborna. W homilii wygłoszonej po niemiecku, francusku i włosku metropolita Wiednia nawiązał do hasła spotkania „Duch daje życie”. Zauważył, że trzecia osoba Trójcy Świętej odmładza i wewnętrznie odnawia Kościół. Ten sam Duch Święty zgromadził na Placu Świętego Piotra ponad 40 tysięcy ministrantów i ministrantek z całej Europy.
Kardynał Schönborn wezwał młodzież do wierności Słowu Bożemu oraz obfitego korzystania z natchnień Ducha Świętego podczas rzymskiego spotkania ludzi, którzy naprawdę kochają Jezusa. To on buduje autentyczną wspólnotę żywego Kościoła. Arcybiskup Wiednia wskazał na przykład apostoła Piotra, który trzykrotnie wyznał swą miłość Jezusowi. To samo pytanie Bóg zadaje młodemu pokoleniu chrześcijan, którzy co niedziela pełnią posługę ołtarza. Pragnąłbym, aby każdy i każda z was powiedziały tutaj Jezusowi: „Ty wiesz, że Cię kocham, dopomóż mi być wiernym w tej miłości”, stwierdził kardynał Schönborn.
Purpurat przypomniał też postać apostoła narodów, świętego Pawła. Obydwaj z Piotrem mieli różne dary i podążali różnymi drogami. Kaznodzieja zachęcił młodzież do odkrywania i dobrego wykorzystywania własnych talentów, dzielenia się nimi z rówieśnikami, nie ulegania pokusie zamknięcia się na innych. Kościół żyje wówczas, kiedy istnieją ludzie gotowi wielkodusznie oddać swe życie dla Chrystusa, powiedział metropolita Wiednia.
Kardynał Schönborn podkreślił też, że w obliczu wyzwań, przed jakimi staje współczesna młodzież, może ona liczyć na wsparcie Chrystusa i Kościoła Świętych, także umiłowanego papieża Jana Pawła II, który błogosławi jej z nieba. Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Prawo wspólnotowe i badania nad komórkami macierzystymi. Upływające miesiące letnie charakteryzują się nie tylko wysokimi temperaturami powietrza, ale również gorącą dyskusją w Parlamencie Europejskim pracującym nad możliwością finansowania ze środków unijnych badań na ludzkich embrionach. W tym szczególnym momencie uchwalania prawa wspólnotowego bardzo aktywny jest Kościół katolicki, który za pośrednictwem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wzywa do zrezygnowania z przygotowywanej działalności stwarzającej podstawowe problemy antropologiczne i etyczne. Kościół opowiada się za skuteczną polityką badań naukowych w Unii Europejskiej w służbie dobra wspólnego, ale sprzeciwia się propozycji, by z funduszy Unii Europejskiej finansować działania badawcze, które instrumentalizują życie ludzkie i wykorzystują je jako surowy materiał. Podkreśla się, że ewentualna decyzja byłaby sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych, która w artykule 1 mówi, iż godność ludzka jest niepodważalna i winna być szanowana i chroniona. Parlament Europejski już w czerwcu wyraził nieznaczną większością głosów poparcie dla finansowania przez Unię Europejską badań naukowych z wykorzystaniem ludzkich komórek macierzystych. Badaniom nad dorosłymi komórkami macierzystymi nie sprzeciwia się nie tylko nauczanie Kościoła, ale i uniwersalna prawda o godności człowieka. Zasadniczym problemem jest jednak włączenie do tej praktyki badań embrionów ludzkich. Chociaż przedmiotem finansowania ze strony Unii Europejskiej nie będzie produkcja takich embrionów wyłącznie dla celów naukowych, to jednak badania zakładające niszczenie tzw. nadliczbowych embrionów ludzkich, tych już istniejących, będą mogły być finansowane. Nawet gdy badania te mogłyby być finansowane przez Unię Europejską tylko w tych krajach, w których takie badania są dozwolone, jednak dalej nie likwiduje to poważnych problemów moralnych. Biskupi europejscy ponawiają swój sprzeciw, twierdząc, że Unia powinna koncentrować swoje wspólne wysiłki badawcze na wielu innych obiecujących dziedzinach badawczych. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w wydanym na przestrzeni ostatnich tygodni niejednym z komunikatów nie przestaje apelować, by Parlament Europejski i Rada Ministrów wraz z Komisją Europejską powtórnie przemyślały stosunek do tego zagadnienia i skoncentrowały wysiłki badawcze Unii Europejskiej na rzeczywiście wspólnych priorytetach badawczych, które są mniej kontrowersyjne. W obecnej wersji bowiem program unijny wspiera badania na komórkach macierzystych pobranych z zarodków ludzkich. Działania takie mają poparcie Parlamentu Europejskiego przy sprzeciwie niektórych krajów członkowskich. Ostateczna decyzja i odpowiednia ustawa nie zostały jeszcze podjęte. Pozostaje mieć nadzieję, że zwycięży opcja chroniąca zarodki ludzkie przed taką brutalną i niemoralną ingerencją w ich życie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Przypomnijmy na koniec, że jutro po wakacyjnej przerwie Ojciec Święty na nowo podejmie spotkania z wiernymi na środowych audiencjach ogólnych. Jutrzejsza odbędzie się na placu Świętego Piotra, gdzie Benedykt XVI przybędzie z Castel Gandolfo. Początek o godzinie 10. Wejście na plac możliwe jest już od godziny 8.
Dodajmy, że od marca papież kontynuuje w czasie audiencji ogólnych nowy cykl kateches poświęconych tajemnicy Chrystusa i Kościoła. O aktualności tego tematu Benedykt XVI przekonywał już podczas pierwszej z nich, gdy 15 marca mówił o istniejącej modzie na szukanie przeciwstawienia między Chrystusem a Kościołem. Wyraża to popularny swego czasu slogan Chrystus tak, Kościół nie. Papież wskazał wówczas, że takie indywidualistyczne traktowanie osoby Zbawiciela odrywa ją od rzeczywistości. To Jezus fantazji, mówił Benedykt XVI. Nie możemy brać Jezusa bez tej rzeczywistości, którą On stworzył i poprzez którą się daje.
Następne katechezy środowe starały się ukazać ową wewnętrzną i niezbywalną relację zachodzącą między Chrystusem a utworzoną przezeń wspólnotą wierzących, począwszy od samych apostołów. Jest to wspólnota wiary, nadziei i miłości, wędrująca w czasie, stopniowo poznająca swego mistrza i otwierająca się na siebie. Wspólnota, która odkrywa także własną misję głoszenia dobrej nowiny.
Gwarantem wypełnienia ewangelizacyjnej misji przez Kościół jest Duch Święty. Pod jego natchnieniem, niezależnie od istniejących słabości, biskupi i kapłani strzegą powierzonego im depozytu wiary w prawdzie i miłości. Znakiem obecności Ducha Świętego jest przekazywanie od czasów apostolskich przez kolejne pokolenia chrześcijan doświadczenia Chrystusa Zmartwychwstałego. To przekazywanie, jak wskazał papież, posiada także swój wymiar instytucjonalny w postaci sukcesji apostolskiej. Nauczanie i sakramentalne znaki dokonywane w Kościele są dzięki temu działaniem samego Chrystusa.
Obecna seria środowych kateches omawia postacie poszczególnych apostołów. Ojciec Święty przypomina zarówno ich sylwetki opisane przez ewangelistów, jak i rolę pełnioną w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej oraz tradycji Kościoła. Do tej pory Benedykt XVI mówił o świętych Szymonie Piotrze, jego bracie Andrzeju, Jakubie Mniejszym, umiłowanym uczniu Janie oraz jego bracie Jakubie Większym.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.